Dużo jest reżyserii w Twoich programach?
Tak naprawdę to jest taka nasza mentalność, że mamy w kieszeni 50, ale oglądamy samochody za 100. Tak, potem kupujemy za 60 parę okazji.
I nie ma już pieniędzy na to, by wyremontować.
Nie uznaję siebie, nie stawię na piedestale, jak ktoś tam mówi, najlepszy mechanik, to zawsze go prostuję, że w moim otoczeniu znam przynajmniej 3 osoby, które biją mi na głowę. Po prostu.
Grzegorz Duda? Nie, żartuję.
W moim otoczeniu.
Nie chcę wchodzić w wasze puszki, animozje.
Pamiętam pierwszą moją ramówkę telewizji. Tam zawsze tak jest, że no jakby ktoś, kto tam zarządza tym, mówi, słuchaj, wy wchodzicie po tamtych, a po tym. A pan to kto? No, mechanik. Ale na ramówkę? Mam dużo pomysłów na internet i chciałbym je zrealizować, ale to wymaga mojego jasnego wyboru, tak? Czyli kończę telewizję, wchodzę do internetu, bo to będzie uczciwe dla obu stron.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Mechanik, który świetnie operuje nie tylko rękoma, ale także słowem. Taki właśnie jest Adam Klimek, którego wszechstronność doceniła telewizja TVN Turbo od lat, dając mu możliwość prowadzenia najbardziej flagowych programów tej stacji. Nim zaproszę Was na dzisiejszy odcinek, chciałbym przypomnieć, że realizacja materiałów na terenie całej Polski jest możliwa dzięki wsparciu partnerów. Jednym z nich jest marka Fresso, będąca producentem wysokojakościowych kosmetyków samochodowych, w tym perfum oraz drewnianych zawieszek zapachowych do Twojego samochodu. Marka dedykowana jest klientom, którzy są bardzo wymagający, a każdy widz kanału Duży w Maluchu zyska możliwość przetestowania produktów całkowicie za darmo, o czym opowiem pod koniec odcinka, no i oczywiście też w opisie filmu. Zaczynamy wywiad.
Powiedz mi, gdzie jedziemy dzisiaj?
No z pracy do pracy.
Z pracy do pracy. Z warsztatu do TVN-u na zdjęcia, prawda?
Tak, robimy jakąś tam sesję zdjęciową potrzebną do różnych akcji promocyjnych, reklamowych. No ale tak wygląda mój dzień pracy. Tym bardziej po pandemii, chciałem powiedzieć, ona pewnie jeszcze gdzieś tam wisi, ale tak naprawdę zrobiło się sporo takich różnych zobowiązań, bo żeśmy nie pracowali. No i właśnie dzisiaj zacząłem pracę o 7:00. Skończył się dzień zdjęciowy, nagraliśmy jakąś część odcinka. Teraz mam spotkanie z Tobą, ale w międzyczasie korzystam z podwózki darmowej. Przy takich cenach paliwa to wręcz idealnie.
I mało tego, darmowa podwózka, jeszcze gdzieś tam moja ręka się wychyli, bo ja zawsze mam taki zwyczaj, że jak do mnie ktoś fajny przychodzi, to dostaję od partnera programu, na przykład w tym przypadku zestaw zapachów i kosmetyków też do samochodu. Gdzieś miałem dla Ciebie przygotowaną torebeczkę.
Tak. Taki gift box.
Tutaj druga torebeczka dla Ciebie.
A tu są kluczyki do Ferrari.
Tak jest.
No ja to rozumiem, no to ja to szanuję, wpadaj częściej.
Oczywiście. A widzom przypominam o tym, że od czasu do czasu są też jakieś konkursy, więc być może też się dzisiaj wydarzy. W każdym razie przechodzimy do meritum. Wiozę Cię do miejsca, w którym wielu mechaników być może, czy osób związanych ze świadkiem motoryzacyjnym chciałoby być, czyli do TVN-u, do TVN Turbo. To jest takie miejsce pewnie dla Ciebie wyjątkowe, które też podniosło rangę w ogóle zawodu mechanika, bo przed laty wydawało się, że mechanik to jest człowiek, który być może trochę na bakier jest z nauką, a tutaj się okazuje, że to jest naprawdę poważna praca i zadanie podchodzące pod jakąś inżynierię czasami, nie?
Znaczy, żeby wrócić do początku, tak? Dla mnie takim przesłaniem, bo uważam, że nawet jeżeli to jest telewizja komercyjna, to ja jakieś przesłanie musi mieć, jakąś misję. To była taka edukacja ludzi, tak? Jeżeli chodzi o technikę, jeżeli chodzi o ich samochody, to oczywiście wpływa się na bezpieczeństwo, ta świadomość ich, ale również do tego, żeby zerwać z takim fabularnym wyglądem mechanika, bo we wszystkich fabułach mechanik ma turecki sweter, jest stos kluczy, po których on depcze, w tle leci muzyka disco polo, a na ścianach wiszą damskie akty. I to był taki fabularny schemat mechanika. I ja mówię, nie rozumiem tego, ja od zawsze miałem to szczęście, że ci ludzie po pierwsze się myli, po drugie te narzędzia były dla nich święte, więc oni je zawsze w skrzynkach skrzętnie układali i czyścili. Zresztą to było moje zadanie w ogóle w pracy, żeby na koniec dnia te narzędzia dokładnie umyć, poczyścić.
I jeszcze za czasów pracy w serwisie, tak?
Tak, tak. Zaczynałem w pracy w serwisach, które częściowo były jeszcze państwowe, bo to były takie czasy tej takiej u nas zmiany ustrojowej, tak? Gdzie coś tam się działo. I to były fajne serwisy, bo tam nie było czegoś takiego, że jest jeden do wszystkiego. Tak, ja pamiętam czasy, jak poszedłem do szkoły i był zawód zbrojarz, nie? Tego nikt nie chciał robić, bo zresztą mechanik już był takim, powiedzmy, społecznym minimum w tamtych czasach. No i ci ludzie, którzy tam szli, no to tak naprawdę, bo nie mieli coś innego, niczego do roboty. A dzisiaj dobry zbrojarz, dobry blacharz, no proszę cię.
To są majętni ludzie, tak swoją drogą, prawda?
Tak, no bo ta praca jest ciężka i wymagająca, odpowiedzialna i musi być wynagradzana, więc tak samo jest z mechanikiem. Ten zawód przeszedł transformację, natomiast to wszystko nie ma sensu, jeżeli nie ma po nas, kto tego przejąć. Tak, bo pamiętam, że w mojej szkole samochodowej nasz profesor powiedział, że jesteśmy najgorszym rocznikiem, jaki gościł mury tej uczelni i że z nas nic nie będzie. I tak sobie myślę teraz, oczywiście miał rację, bo byliśmy nieznośni i nie bardzo angażowaliśmy się w te wszystkie technikalia, bo kiedyś mechanik na przykład musiał, na przykład mieliśmy taki przedmiot jak eksploatacja pojazdów samochodowych, kompletnie mi niepotrzebny, tak, bo po co mi wypełniać kartę drogową? Przecież nie będę kierowcą ciężarówki, ale te wszystkie zagadnienia trzeba było znać, bo w tym wszystkim był też mechanik. Był czas na przegląd, na ten OT1, OT0 i tak dalej, i tak dalej. I to były rzeczy, które dzisiaj doceniam i chętnie bym to wszystko powtórzył. Z większą atencją oczywiście dla moich profesorów.
Tak, i uwagą, zainteresowaniem, bo w sumie to też Cię w jakiś sposób być może rozwinęło, ukształtowało.
Bez dwóch zdań.
A powiedz mi proszę, bo często jak goszczę Twoich kolegów, znowu nawiążę do TVN Turbo, w swoim maluchu, to pojawiają się takie pytania ze strony widzów, którzy wiedzą o planowanym wywiadzie. Jak to się wszystko zaczęło? Skąd ten pomysł, by zacząć działać w telewizji? Ja wiem, że Ty już na ten temat parę razy mówiłeś, ale wiem, że tego typu materiały na moim kanale są swego rodzaju jakąś wizytówką w internecie i mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców, dzięki czemu być może w przyszłości już nie będziesz musiał na to pytanie odpowiadać.
W ogóle sprawa jest ciekawa, bo tak naprawdę to był czysty przypadek. Czysty przypadek, zaczęło się to oczywiście od zakupu kontrolowanego. Nie dlatego, że kogokolwiek znałem, tylko po prostu ja przez dużą część swojego życia zajmowałem się samochodami używanymi. I miałem taki serwis, pracowałem, to nie był mój serwis, pracowałem w serwisie w Międzylesiu. No i tam na przykład też niedaleko mieszka Adam Kornacki. No i była kwestia, żeby gdzieś sprawdzić ten samochód już, bo chce chłopak kupić, tam dziewczyna w programie. No jakby znałem te wszystkie sztuczki, magiczki, wszystkich handlarzy. No i jakby służyłem pomocą. Potem wpadli na pomysł, że może by to nagrać, bo to też ciekawe są te przypadki. No i tak muszę się nagrywać. Miałem takie 120 sekund, czasem 180 sekund w tym programie. No i zawsze pytałem tych ludzi, dlaczego tak się silą na ten samochód, na który chyba nie do końca ich stać. To jest taka nasza mentalność, że mamy w kieszeni 50, ale oglądamy samochody za 100. Tak, potem kupujemy za 60 parę okazji.
I nie ma już pieniędzy na to, by wyremontować,
tak,
prawda?
A to są poważne wydatki, tak? Zresztą dzisiaj wszyscy wiemy, bo jest internet, a że no co z tego, że kupisz samochód za 50, jak się okaże, na przykład hamulce kosztują 40, tak? Silnik 60, no i trochę jesteś pod wodą. I mówię, dlaczego ci ludzie nie kupią za 25 samochodu, nie włożą w niego 25 i będą mieli na pewno starszy samochód, na pewno inny samochód, ale samochód, który będzie w pełni sprawny, a przy okazji można spełnić swoje marzenia, bo zawsze chciałem wrócić do samochodów, które jak byłem młody, no chodziły mi po głowie, tak? Ja nie mówię tu o jakichś tam superkarach, ale na przykład Corrado, tak? Kolega miał przez chwilę G60, myśmy w nim spali, myśmy z niego nie wychodzili, to był nasz wspaniały samochód, tak? Czy warto mieć na przykład Mercedesa 124 Coupé, czy inne samochody? Czy po 10, 20, 30 latach taki samochód wciąż Cię jara? Ja z 20 doświadczenia wiem, wciąż mnie jara, wywołuje takie same emocje, a fakt, że jest mój, wartość dodana, naprawdę. Polecam wszystkim.
Czyli taka jest Twoja filozofia motoryzacyjna, aby nie przeceniać się i bazować na tym, na co nas faktycznie stać. W rzeczywistości jednak w Polsce też w erze różnego rodzaju najmów, leasingów i tak dalej, często nawet rata jest wyzwaniem. Ja już nie mówię o tym, żeby od razu wyskoczyć z gotówki na poziomie 100 czy 50 tysięcy. Też takie czasy niespokojne mamy, ale właśnie na niespokojne czasy, na rosnące ceny paliw, chociaż w tej chwili się nieco stabilizują, ale może być jeszcze różnie. Jakie rozwiązania byś proponował?
Tutaj mam takie spostrzeżenie, że w Polsce mamy dużo salonów, mamy wielu handlowców, ale niewielu potrafi dobrać samochód do potrzeb klienta. To jest cholernie ważne, bo Zazwyczaj zobacz, jak wygląda rozmowa w salonie. A podoba się panu ten kolor? A może pan dokupi nawigację? A może pan coś? Nie. Proszę pana, jeżdżę tyle i tyle kilometrów, mam takie odcinki, takie obciążenie i tak dalej. Często widzę na autostradzie samochód naprawdę nowy, ale z jakimś silnikiem od kosiarki, który nie jest w stanie bezpiecznie wyprzedzić i tak dalej. To są sytuacje na co dzień. A z drugiej strony na przykład mamy samochody, które na krótkich dystansach zespół napędowy jest tak skonstruowany, że się męczy, cierpi. Ja wyznaję zasadę, że jeżeli mam jeden samochód do wszystkiego, to znaczy, że nie mam samochodu. Dlatego mam różne samochody do różnych zadań, tak? Co innego jest przewóz, co innego przewóz 4 liter, a co innego na przykład samochodów, czy też jazda po mieście. I myślę, że dopasowanie samochodu do swoich potrzeb to jest klucz. Drugi klucz, którym zawsze mówię, bo to jest taki najprostszy do przekazania. A jaki silnik wybrać? Ja mówię, wchodzisz sobie, słuchaj, do internetu, patrzysz, ile kosztuje silnik używany. Jeżeli silnik kosztuje 20 tysięcy czy 30 i więcej, to znaczy, że się psuje. Ale jak kosztuje 2-3 tysiące, to znaczy, że kompletnie z tym silnikiem nic się nie dzieje. To jest taki najprostszy przekaz, bo oczywiście jest tam jeszcze sporo niuansów.
Chodzi o prawo podaży i popytu, powiedzmy, w tym przypadku.
Tak, to jest jakby naturalne prawo, które zawsze wszystko reguluje. No i nie kupujmy samochodu sami. To jest podstawowa rzecz. Nawet jak to będzie nowy w salonie, to naprawdę nie. Bo często dochodzimy do jakichś tam dziwnych wyborów, no i to się potem gdzieś tam, wiesz, krzyżuje.
Jasne. Natomiast może doprecyzuję swoje pytanie. Jakie konkretnie pojazdy byś rekomendował ludziom do codziennego użytkowania? Na przykład załóżmy, że ktoś mieszka w Warszawie, na obrzeżach Warszawy, na przykład na takiej Białęce, czy w Radzyminie, czy w Piasecznie. Może Piaseczno jest nieco bliżej, ale pracuje, dajmy na to, na Pradze. No i tych kilometrów dziennie trochę nastuka, a jednak komunikacją miejską podróżować takie odcinki to jest kwestia bardzo newralgiczna.
Znaczy, oczywiście ja wiem, że marzeniem taksówkarzy to jest hybryda z gazem. Miałem wątpliwą przyjemność jechać parę razy takim autem i ten samochód pracuje w takich dziwnych cyklach, czyli ruszam sobie na elektryku, za chwilę się wrzuca benzynka, no bo jednak brakuje nam prądu, ale po chwili tej benzynki odpala się LPG. Ja rozumiem, że to są bardzo proste silniki i one faktycznie znoszą setki tysięcy kilometrów, ale pomyślcie, co się dzieje w tym silniku. Zimny olej, brak smarowania, wiecznie zimny, suchy start. To nie może się dobrze skończyć. I o ile Priusy pierwszej generacji, czy nawet te już kolejne, to znoszą, to za chwilę wchodzimy w nową erę kolejnych wymogów unijnych i te silniki nie będą w stanie tego pracować, więc moim zdaniem ta hybryda jest dobrą odpowiedzią, żeby gdzieś tam spróbować tego samochodu, ale nie wiem, czy to jest złoty środek. Naprawdę nie wiem. No, na pewno nie duży diesel z DPF-em, no bo to się skończy, wiadomo jak się skończy, tak? I trzeba o tym pamiętać, że coś spala 12 litrów, 13 oleju napędowego i będzie jeździło niedogrzane po mieście, no to będą wydatki na paliwo i na naprawy różnego typu, nie?
Jasne. Wyjeżdżamy już na prostą ulicę. Nim się obejrzymy, będziemy w centrum. Ty gdzieś na Powiślu masz zdjęcia dla TVN-u i chcę na chwileczkę wrócić do tego tematu związanego stricte z telewizją. Po co ci to jest dzisiaj, skoro masz fajnie prosperujący warsztat?
25 lat pracy w sprzedaży bezpośredniej. To oczywiście odcisnęło jakieś tam piętno na mnie, nie oszukujmy się, każdy kto pracuje z klientem wie, że są różne sytuacje, tak? Klient ma dobry dzień, zły dzień, ale to wszystko jakby przychodzi z tym do ciebie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to strasznie mi się podoba gdzieś tam praca ze starymi samochodami. I w Polsce wciąż te samochody są modą. Znaczy, może nie chcę generalizować, bo jest już paru kolekcjonerów, paru ludzi, którzy kochają te samochody, ale gro to są modne rzeczy. I teraz jak ktoś, szczególnie Polak, ma do wyboru coś modnego, tak się da to zrobić taniej, dwa razy taniej czy trzy razy taniej, to oczywiście wybiera to. I to są jakieś niedogadania, jakieś animozje. Przechodziłem przez te tematy. Teraz na szczęście mogę robić prawdziwe oldtimery i to też nie w całości, bo nie mam takich kompetencji i możliwości warsztatowych. I chciałbym przy tym zostać chyba już do końca życia, choć nie ukrywam, że w kontakcie choćby z młodymi ludźmi, bo czasem spotykamy się na różnych szkoleniach, to oni potrafią mnie zawstydzić, jeżeli chodzi o technikalię, jeżeli chodzi o nowe rozwiązania, które są w samochodach stosowane, a często im się przyglądam i nie wierzę, że to ktoś klepnął. Są takie tematy, mógłbym je wymieniać godzinami, ale tak z takiego punktu widzenia technika i praktyka, bo jednak już mam coś tam na garbie, to mówię, to nie, to nie ma prawa działać, to nie powinno być tak skonstruowane, a jednak zostało wprowadzone, tak?
No, twoim marzeniem podobno jest też to, by móc tworzyć pojazdy, które z jakiegoś względu nie trafiły na linię produkcyjną. Tak. Możesz ten wątek rozwinąć?
Dużo jest takich konstrukcji, zresztą w ogóle jest sporo osób, które próbują ten temat realizować. Mnie zainspirował Tomek z firmy Upcar Oldtimers. Tomek pokazał mi parę takich, nawet nie są jakieś dokumentacja techniczna, to są jakieś szkice pojazdów, które na przykład, nie wiem, chciał wprowadzić Bentley, chciał wprowadzić tam Rolls albo inne marki, ale z różnych powodów się to nie udało. Jak patrzę na te samochody, to myślisz, Boże, są piękne. Mało tego, nie ma takiego samochodu obecnie w sprzedaży, który mógłby zachwycić wszystkich. A te samochody takie są. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak to powiedzieć, gdybym miał komuś zlecić, co musi mieć samochód, żeby się wszyscy zachwycali. Ale jak zobaczysz nowe Lambo czy coś, no podoba się każdemu, tak? Ale ich jest kilka. I nagle wyjeżdża coś, co miało powstać w latach 50., 60. czy 70., które też było superkarem i mówisz, linia mi się zgadza, proporcje mi się zgadzają, ten samochód jest po prostu piękny. Tak? I mało tego, te samochody wcale nie są jakieś kulawe przez to, że były projektowane w tamtych latach. Często te osiągi są naprawdę zachwycające. Ja pamiętam do dziś spotkanie z panem Zbysławem Szwajem, twórcą Leoparda.
Leoparda, tak, też się z nim widziałem.
Wiesz, jak on mi opowiedział o tych technikaliach, to ja mówię, Boże, jakbyśmy wtedy ten samochód wyprodukowali, to byśmy mieli takiego superkara na poziomie Ferrari. A on powiedział tak nieśmiało, nie, byłby lepszy, bo ja wiem to, bo jestem inżynierem. Więc to były te czasy, gdzie VDO właśnie robiło dla Leoparda zegary i tak dalej, i tak dalej. Brembo hamulce, a i pod maską był tak Chevrolet, tak? Z logo Leoparda, nie? Więc myślę, że coś takiego jest moim takim top of the top i takim sufitem, do którego chciałbym dojść, żeby móc zbudować taki samochód, który nie powstał, a mógł powstać i faktycznie on będzie zachwycał. Może nie mnie, bo to są jednak duże pieniądze, a ja jestem mechanikiem samochodowym, nie oszukujmy się. Pomimo tego, że w telewizji pracuję, to nie jest tak, że to finansowo to płynie, nie? To trzeba mieć taką świadomość.
A czy wiesz co, podejrzewam, że skonstruowanie samochodu, który nie znalazł uznania w oczach inżynierów i osób decyzyjnych w jakimś koncernie, no to jest wyzwanie także dla, nie wiem, osób, które są na jakiejś liście najbogatszych Polaków, bo umówmy się, to trzeba opłaty licencyjne uiścić, to trzeba potencjalnie produkcję w jakiś sposób wznowić, tak. Ale nawet nie wiem, jakie jest tutaj prawo.
Natomiast... Powiem Ci tak, prawo polskie absolutnie podcięło skrzydła w 2013 roku, jak wycofało tak zwane składaki. To zamknęło wszystko, łącznie z jakimiś przyczepami. Mam takiego klienta, który kocha pszczoły i chciał sobie, żeby mu pomógł w budowie przyczepy do przewozu tych uli. Okazuje się, że nie możemy tej przyczepy schomologować, no bo żeśmy utracili taką możliwość. Więc w Polsce absolutnie takiego samochodu się nie zarejestruje, bo dopuszczenie jednostkowe to jest jakiś proces, to jest jakaś droga przez mękę. To totalnie nieopłacalne i czasowo nie ma szans. Natomiast można bez problemu to zrobić w świecie. Ja się na to jakby nie zamykam, nie będę tutaj kopał się z koniem, mówiąc krótko.
No tak, są pewne ograniczenia, których się nie przeskoczy. Natomiast jaki masz pomysł na realizację tego swojego pragnienia, marzenia? Być może telewizja i popularność też Ci w tym w jakiś sposób może pomóc.
No właśnie, realizuję taki projekt pod tytułem Samochód marzenia Adama Klimka. Wymieniając te samochody, wchodzę na coraz wyższy poziom finansowy. Gdzieś tam sobie obiecałem, że jak się dobiję do 1 000 000 złotych, to w tym momencie będę miał chyba większość środków na zbudowanie tego pierwszego samochodu, bo najgorszy jest ten pierwszy. To jednak ten etap prototypowania jest dosyć drogi. Niemniej jednak technologia dzisiaj jest tak zaawansowana i są ludzie fajni, młodzi, którzy potrafią naprawdę zaoszczędzić sporo kasy. Na zasadzie takiej, że dlaczego nie będziemy tego robić? Możemy zrobić jakiś model testowy, możemy coś wydrukować, przymierzyć, czy to się zmieści, czy to siądzie w ogóle w tym samochodzie. Więc to też są rzeczy fajne, które uważam będą działy na moją korzyść, ale no póki co jestem przy sprzedaży Mustanga i wchodzę w kolejny etap, więc daleko mi do 1 000 000.
Rozumiem. No też wszystko w transparentny sposób opisujesz, także myślę, że reguły część z widzów śledzących poczynania w TVN Turbo też zna. A powiedz mi proszę, jaka jest Twoja reakcja na pojawiające się na ulicy słowa uznania dla Twojej działalności, propagowania w ogóle tej myśli mechanicznej wśród młodych Polaków? Bo podejrzewam, że właśnie za sprawą między innymi Twojego programu zawód ten zyskuje na wartości.
No, takie było moje marzenie. Ja zawsze na spotkaniach gdzieś tam w branży mówiłem, popatrzcie na kucharzy. Tak? Kiedyś mówiło się obraźliwie, że to jest parzygnat. Dzisiaj wchodzisz do restauracji, dostajesz 200 gram jakiegoś tam produktu i to kosztuje X i mówisz, kurczę, no faktycznie to dużo, to drogo, ale pięknie podane, smakuje, takiego smaku nie znałem i się tym zachwycasz, tak? I owszem, nie stać cię, żeby chodzić codziennie, ale spróbujesz. Natomiast przejście od takiego właśnie gotowania dla tłumów, byle jakiego i byle czego, do etapu, gdzie wszyscy mówią, o, fajna restauracja, fajny kucharz, tak? Fajny menadżer. No, to jest ten przeskok, który właśnie musimy zrobić, jeżeli chodzi o samochody. Nie dlatego, żeby kroić klienta, tylko że świadomość technologii, która się rozwija w błyskawicznym tempie, musi podążać za tą technologią. A niestety dzisiaj w niektórych samochodach, nawet jak coś tam robię, pokazuję, coś tam pisze, ale to wymieniacz, to można wyczyścić, to można, nie wiem, pospawać. No jakby technologia mówi, nie stary, w tym układzie, a tym, ten element musi być zawsze nowy, a to musisz na przykład naprawić w określony sposób, więc trochę nie lubię podważać inżynierów i myślę, że ta świadomość tego, żeby ci ludzie w tych serwisach godnie zarabiali, ale również cały czas się kształcili, jest czymś, co chciałbym też robić, a to, że ludzie reagują na mnie, że mnie rozpoznają, to ten moment już trochę przeszedłem, mówiąc nieskromnie, ale na początku było bardzo trudno. W głowie mi się nie mieściło, że ktoś chce zrobić sobie zdjęcie z mechanikiem, tak? A co kaman, tak? To było trochę takie dziwne. Teraz już trochę lepiej to znoszę. Nim jednak nie uznaję siebie, nie stawię na piedestale, jak ktoś tam mówi najlepszy mechanik, to zawsze go prostuję, że w moim otoczeniu znam przynajmniej 3 osoby, które biją mi na głowę. Po prostu.
Grzegorz Duda? Nie, żartuję.
W moim otoczeniu.
Nie chcę wchodzić
nie
w wasze
puszki
animozje i też śledzi. Elegancko się zachowałem, jak rozmawiałem z nim, nie poruszałem twojego tematu publicznie i tutaj też chcę ten temat pominąć.
Tam jakiś swój, wiesz, ale no krótką chwilę. Zrobiliśmy, uważam, fajne projekty. Postawiliśmy bardzo wysoką poprzeczkę, jeżeli chodzi o telewizję, bo ja rozumiem, że ktoś może znaleźć w internecie jakiś giga fajny projekt, tylko nie wie, że ten projekt powstawał latami i że kosztował set tysięcy dolarów, tak? To jest ta różnica. My pokazaliśmy za naprawdę niewielkie pieniądze bardzo wysoki poziom, no i to się chyba chwali. To też jest zauważane choćby po informacjach ze świata. Jak ludzie mówią w telewizji, takie rzeczy. Tak,
no oczywiście.
W takim czasie.
Dokładnie, w takim czasie, więc fachowcami jesteście naprawdę wysokich lotów, to się bardzo ceni.
Zawzięci jesteśmy.
Zawzięci, no indywidualiści, to zawsze tak to może wyglądać, niezależnie od branży, jak dwóch na siebie gości zawziętych trafi, ale dobra, zamykamy temat. Jeśli chodzi stricte o Twoją karierę związaną z platformą zwaną YouTube, to jest kolejny wątek, który bardzo koegzystuje w kontekście, koegzystuje z prezenterami TVN Turbo w sposób bardzo zauważalny. Adam Kornacki, Patryk Mikiciuk, tak. Łukasz Bąk. Ja już też pewnie w podobny sposób z nimi rozmawiałem w czasie wywiadów, analizując te kwestie YouTube'a, zastanawiając się, po co tam są albo dlaczego ich jeszcze nie ma. A w Twoim przypadku jak to wygląda?
Mnie jeszcze tam nie ma. Chciałbym, dlatego że bardzo sobie cenię taki bezpośredni content i kontakt. Co to oznacza? Jeżeli, bo na przykład jest takie proste pytanie, a czy używa Pan płukanek do silnika? Jak tak, to dlaczego, a jak nie, to dlaczego? No nie jestem w stanie w krótkim materiale telewizyjnym, gdzie każdy czas jest na wagę złota, ten temat rozłożyć, tak? Albo są pytania na przykład, a jak to zdiagnozować? Internet daje inne możliwości, daje ten możliwość kontaktu. Zawsze mogę do takiego filmu dograć kolejny film, w którym wytłumaczę się ze swoich poczynień, ze swoich może nawet błędów, tak? Tego nie daje telewizja. Telewizja rządzi się swoimi prawami, ktoś to montuje, ktoś to niekoniecznie jakby patrzy na ten aspekt merytoryczny, ale patrzy na inne rzeczy. Na
emocje.
Emocje, na ujęcia artystyczne, na czas, wiesz, na parę innych historii. Więc YouTube jeszcze nie, bardzo bym chciał, ale wiem, że jeżeli będę to robił na pół gwizdka, czyli tak jak prowadzę swoje social media, czyli gdzieś tam żona mówi, słuchaj, weź tam powiedz, a ja już, wiesz, 22 czy coś, dobra, to chodź. I patrzę na swoją twarz, potem mówię, Boże, kto chce takiego gościa oglądać? Niektórzy nawet piszą, o, chyba wczoraj było wypite. No nie było pite, znaczy lubię alkohol, ale niezwykle rzadko piję, bo nie mam do czasu. Więc nie chciałbym tego tak robić, jak robię z Facebookiem, Instagramem, tylko chciałbym, żeby to było na serio i uważam, że to też musi być taka oprawa techniczna. Czyli u Ciebie na przykład jest trochę technikaliów, światło, kamera, jest dźwięk. To ja chciałbym, żeby to u mnie też było na jakimś poziomie, a nie żebym do telefonu gadał i jak tylko twarz odsunę, to żeby ktoś się domyślał, co powiedziałem. A szczególnie w moim przypadku, gdzie mówię szybko, gdzie mam problemy z dykcją i z wieloma takimi rzeczami, więc muszę bardzo się starać, żeby ten przekaz był zrozumiały, żeby ktoś nie powiedział, bez przesady. Nie?
A praca w telewizji jest już dla Ciebie przyjemnością, czy to w dalszym ciągu jest praca wymagająca właśnie samej pracy nad sobą, także warsztatowej?
To znaczy telewizja tak naprawdę dla mnie turbo, bo tam już mówili o tym, jak zacząłem, tak naprawdę zaczęliśmy dlatego, że chciałem gdzieś tam z firmą, w której pracowałem, wejść w tak zwany product placement, ale to już nie będziemy tego rozwijać. Powiem Ci tak, dla mnie w ogóle turbo to jest coś genialnego. To, jacy ludzie tam pracowali, jacy ludzie tam pracują i tworzą, nie do podrobienia stacja i ciężko będzie taką drugą stworzyć. I nawet jak będziemy kupować milion programów ze świata, to one nigdy nie będą tak w Polsce oglądane, jak te nasze rodzime. Co do mnie, pomimo tego, że pracuję już przy kamerze czy z kamerą 10, pewnie 12 lat, to jeżeli się zobaczy tą lampeczkę czerwoną nad obiektywem, automatycznie, czek jak małpa, przestajesz myśleć, próbujesz sobie w głowie układać rzeczy, które masz powiedzieć. Dlatego też u nas nie ma scenariuszów, nie ma czegoś takiego, że musimy na pałę wykuć. Jest raczej coś, żeby się zmieścić w czasie. Czyli ktoś dba o to, to słuchaj, za długo na tym się rozwlekasz, powiedz to w dwóch tam, nie wiem, żołnierskich słowach. To i to do wymiany, albo taka ta. Więc te dialogi, czy te teksty też nie są jakieś takie lotne, no bo przez to, że nie mamy czasu, że ktoś musi nad tym pilnować. I to jest to. Dla mnie jest to praca, bardzo miła praca, niemniej jednak gdybym mógł uczestniczyć w tym, ale niekoniecznie występować z twarzą, byłby to dla mnie niesamowity komfort, naprawdę.
Mówisz o produkcji filmowej, powiedzmy, telewizyjnej.
Tak, o telewizji, o tym, żeby można było tworzyć wciąż nowe rzeczy, pokazywać te rzeczy wciąż ludziom, w telewizji właśnie oferować, bo internet internetem, ale wciąż wiele osób korzysta z telewizora i ten rychły zmierzch telewizji, apokalipsa, że już nikt nie będzie oglądał, on nie nastąpi, o to mówią o tym badania techniczne, badania socjalne, więc ta telewizja jest potrzebna, a przy okazji ona może być też w internecie, bo te platformy streamingowe też się rozwijają.
Tak, ja wszystkie odcinki chyba z Twoim udziałem, które widziałem, to właśnie w platformie charakterystycznej dla Twojej stacji już możemy zresztą powiedzieć w playerze, więc jak ktoś chce sobie rzucić okiem, to może sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. 12 lat, jak byś ten czas podsumował, bo to jest na pewno ciągła kawał nauka, życia. Kawał życia, ale coś innego niż oczekiwałeś?
To było trochę nieplanowane, jak w to wszedłem, potem ciężko było mi wyjść, ale bardziej szkoda mi było, wiesz czego, tego, że utracimy coś, co udało się wypracować, bo to nie jest tak, że pracując w turbo przychodzisz po czerwonym dywanie, odbiera cię prywatny kierowca i tak dalej, tam nie ma czegoś.
Tak jest tylko w maluchu.
Tak jest tylko w maluchu.
Co masz pod nogami?
Widziałem właśnie, wchodziłem, mówię, słuchaj, naszykowany sprzęt, nic nie muszę nosić, nic nie muszę podłączać, ładować baterii, wchodzę i działam, no to u Ciebie jest tak.
I jeszcze jest czerwony dywan.
No ale to inny budżet, no. Więc tak, no jest to niesamowita rzecz, natomiast nie wiem, czy bym zagospodarował ten czas inaczej. Wolę nie myśleć, co by było, gdyby, raczej idę do przodu. Tak? Nawet jeżeli popełniałem błędy, to ich nie rozkładam na atomy i i tak żyję chyba, no, to jest mój napęd. Mhm.
Widziałem, że żona też w Twoim warsztacie dzisiaj była obecna. Często się włącza w Twój biznes? Czy to był zupełnie gościnny występ?
Nie, jakby to jest tak, że my pracujemy razem i w odróżnieniu od wielu osób mogę powiedzieć, że z moją żoną pracuje się genialnie. To ona jest osobą, która mnie motywuje, to jest osobą, która trzyma mój kalendarz. To jest osoba, która też potrafi pojechać po części, coś odebrać, załatwić jakieś papiery, formalności. No jakby, wiesz jak to jest, jak masz mikroprzedsiębiorstwo, tak, i żyjesz w takim czasie, w takim kraju, to tej pracy masz po prostu co niemiarę.
Mnóstwo. Tak. To się nie kończy nigdy.
Nie. To jest 7 dni w tygodniu. To trzeba o tym pamiętać.
Jasne. A powiedz mi, jak często na wakacje jeździsz?
Wakacje mamy jakby dwuetapowe. Pierwszy etap to jest zwiedzanie świata, bo to jest domena mojej żony, ona kocha w ogóle świat, więc zawsze mówimy, że są wakacje dla mamy, tak synowi tłumaczymy, dla mamy i dla taty. Mama to jest właśnie wyjazdy gdzieś, wyspy, ciepło, baseny, fajnie, a tata to są Mazury, gdzie nie ma zasięgu, gdzie są komary, bo ja jestem takim wędkarzem, amatorem sezonowym. Ja jak wyjeżdżam, to przez 2 tygodnie zobaczysz mnie tylko i wyłącznie albo w łódce, albo nad brzegiem jeziora, gdzie gapi się w ten spławik, jak to ludzie zawsze spłaszczają ten temat wędkowania. I to jest moje miejsce i to kocham. I to jest jedyne miejsce na świecie, Mazury, gdzie od 20 lat wracam w to samo miejsce. To jest niebywałe. Gdziekolwiek jedziemy za granicę, to ja nie jestem w stanie pojechać w to samo miejsce drugi raz. Mówię, nie no kochanie, jakby...
Życie jest za krótkie.
Za krótkie życie jest, tak? Ale tam... Obowiązkowe, więc zawsze wakacje są obowiązkowe, bo ja bez tego nie mógłbym chyba pracować. Jestem nerwusem na co dzień i czasem właśnie potrafię i unieść głos, i coś tam zrobić, wiesz.
Jasne, jasne. Wiesz, też o te wakacje pytałem z tego względu, że opowiadasz, że jesteś bardzo zapracowany, projektów jest cała rzesza, jeszcze do tego firma, sporo też ambitnych planów. No więc łatwo się pogubić i też stracić taki kontakt z rzeczywistością i przestać dbać o siebie. Czy ty dbasz o siebie, czy...
Nie.
Nie.
Nie, nie.
Właśnie widziałem. Muszę zdradzić, widzą, papierosy się zdarzyły.
Papierosy, Coca-Cola,
w komentarzach dużo... tutaj trzeba mojego gościa wychować. To jak Przemek Szafrański po wywiadzie ze mną, jak go gościłem, mówi mi, że... Nie wiem, czy to bezpośrednio z tego tytułu, ale że poszedł się przebadać pierwszy raz tam chyba od kilkunastu lat.
No nie, jakby przegląd to robiłem przy 40, bo to tak się mówi, że to jest taki moment, gdzie powinieneś albo się czołgać na cmentarz, albo wręcz zwiększyć obroty, żeby coś po sobie zostawić. Więc po przeglądzie 40 wyszły takie niezłe wyniki, a więc stwierdziłem, że w takim układzie nie muszę się oszczędzać, bo najgorzej umrzeć zdrowo, jak to się mówi.
No tak.
Brutalnie.
Czyli mówisz, że masz bardzo dużo cały czas zapasów, sił do tego, żeby działać i w odpowiedni sposób je pożytkować.
To jest chyba u nas w ogóle rodzinne, wiesz, ja trochę tak myślałem o tym, że można by zwolnić i może faktycznie bym przeżył trochę dłużej, może rok, może dwa, może pięć, tego nikt nie wie, ale generalnie uważam, żeby to wtedy trochę mnie stłamsiło i mógłbym po prostu, no nie wiem, być gościem, który przychodzi do pracy na 8 godzin i potem siedzi w kapciach przed telewizorem, a to by mnie chyba zniszczyło.
Czyli co, praca sensem życia troszeczkę?
Tak, tak. Ja potrafię wykręcić były rekordy 400 godzin miesięcznie. To nie brzmi dobrze i nikomu tego nie polecam.
Ale jesteś z tego dumny, czy raczej się trochę wstydzisz po latach?
Chyba jestem dumny, że dałem radę, że udowodniłem, że można. Owszem, pewnie jakimś tam kosztem niewspółmiernym, ale że dało się, tak? Że jak robiliśmy pierwszy odcinek programu, to wiesz, zresztą pamiętam pierwszą moją ramówkę telewizji. Tam zawsze tak jest, że no jakby ktoś, kto tam zarządza tym, mówi, słuchaj, wy wchodzicie po tamtych, a po tym. A pan to kto? No mechanik. Ale na ramówkę? No wiesz, oni myśleli, że tam będę scenę naprawiał, nie? A jednak byłem już wtedy twarzą, którą należało pokazać na ramówce, więc no to, z tego jestem też dumny, tak? Że udało się to wypracować pomimo przeciwności finansowych, czasowych i tak dalej, bo to nie jest żadną tajemnicą, żeby pracować w telewizji, to oprócz tego, że albo trzeba być wybitnym i wykształconym i faktycznie kochać ekran, albo trzeba na przykład zrobić rzeczy niemożliwe. Ja należę do tej drugiej grupy, czyli dokonałem rzeczy niemożliwych, jeżeli chodzi o czas, jeżeli chodzi o pieniądze i o realizację. I dlatego też tam jestem. No. Turbo zresztą robiło nabory, więc to nie jest tak, że to jest jakaś enklawa dla wybranych i tak dalej.
No tak, ale te nabory miały charakter dosyć spontaniczny. Pamiętam, że Przemek Szafrański opowiadał mi o swoich początkach, Paweł Miszta też mi opowiadał o swoich początkach. Zresztą każdy z twoich kolegów i realnie patrząc, wartość w branży dla szerszego grona odbiorców była znana w postaci, nie wiem, dokonań, nie wiem, Korneckiego, dajmy tak. na to, czy Mikiciuk też nie był osobą anonimową, bo też jakieś doświadczenie już telewizyjne wcześniej miał. A za tobą co stało? Wiedza?
Przypadek. Właśnie ten przypadek, o którym mówiłem, że okazało się, że mogę stworzyć program, którym pokażemy naprawę samochodu. Czyli na przykład ktoś, kto to było na kanwie oczywiście zakupu, ktoś kupuje samochód, no i teraz co zrobić, żeby on był zachwycony? Myśmy to przebudowali, żeby to był jednak samochód marzeń. Spełnić swoje marzenia, a TFN Turbo ci pomoże. I tak powstał pierwszy program. Mało tego, my robiliśmy badania fokusowe, jak to ma być, jaki ma być kształt program. Zrobiliśmy nawet casting na prowadzącego, tylko że pamiętam, był problem taki, że aktor musiał mieć dokładny scenariusz. Był na zdjęciach jeden chłopak, który zrobił zapowiedź, co będzie naprawiał, tam trzeba było zdjąć zderzak nad kole i parę innych rzeczy tam jeszcze odkręcić. I on doszedł do pewnego momentu, ale oczywiście trzeba było wybić śrubę, która stanęła, bo była skorodowana. No i on zatrzymał się i mówi, co dalej? Ja mówię, no musi tą śrubę wybić, ale ona tam siedzi. Ja mówię, no to weź uderz czymś. Okazało się, że to z aktorem będzie niemożliwe. Jakby budowanie scenariusza takiego rozbudowanego na potrzeby programu, który jest szybkim, takim łatwym do oglądania w międzyczasie.
Czyli ty byłeś troszeczkę jak takie wsparcie techniczne, tak?
Tak, bo taki był mój zamysł. Ja w ogóle nie widziałem się przed kamerą i w końcu się okazało, że jak żeśmy już włożyli tyle pracy w research, w jakieś przygotowania, to że ktoś musi poprowadzić, tak? Ktoś musi ten wóz pociągnąć. I pamiętam, że ówczesny producent mówi, ty, ale przecież ty robiłeś kiedyś zakup kontrolowany. Ja mówię, tak, ale 120 sekund, panowie, nie?
Jako ekspert taki, prawda?
Tak, więc mówię, to ty będziesz. No i tak się zaczęło. No i tak to dzisiaj wygląda, że jestem panem prezenterem, chociaż to w ogóle nie ma nic wspólnego, ani moje wykształcenie, ani moje zainteresowania.
Znaczy pytanie, czy ty jesteś panem prezenterem? No, kiedyś pamiętam, że Jan Nowicki mówił o takich osobach, które coś prezentują, że to są takie motyle telewizyjne, które zapowiedzą prognozę pogody, jakiś film, który zaraz się pojawi na antenie publicznej stacji i tak dalej, i tak dalej. No, ty masz fach, to jest coś więcej. Nie jest tylko i wyłącznie bajera i uśmiech, ale także merytoryka, która za tobą stoi, to jest myślę, że coś, co doceniają widzowie i pozwalają ci też trwać w tej przestrzeni od tylu lat, bo to jest kapitał, który sobie zbudowałeś i jestem przekonany, że gdybyś postanowił też się przenieść na jakąś internetową platformę, to z czasem przy odpowiednim zaangażowaniu i zawziętości, którą sobie masz, też byłbyś w stanie z tego czerpać profity. To jest dla ciebie pocieszające, bo to znaczy, tak, że z nikim się nie musisz układać w telewizji.
Słuchaj, przede wszystkim mam dużo pomysłów na internet i chciałbym je zrealizować, ale to wymaga mojego jasnego wyboru, tak? Czyli kończę telewizję, wchodzę do internetu, bo to będzie uczciwe dla obu stron. I dla moich widzów, którzy są w internecie, i dla ludzi, dla których tworzę ten program w telewizji.
No, ale twoi koledzy mają programy i tu, i nie przeszkadza to nikomu chyba.
Trochę chyba inna charakterystyka, tak? No bo powiedzmy Adam Kornecki to jest gość, który nie potrzebuje dubli, świetnie mówi po polsku.
Po niemiecku.
Po niemiecku też, więc on potrafi przyjść, zrobić swoje i zająć się czymś innym. A ja jednak potrzebuję czegoś, szczególnie, że materia naprawy samochodów to jest tak, że możesz założyć, że dzisiaj robimy sprzęgło, ale po drodze się okaże, że jest dużo ciekawszy temat związany choćby z osprzętem i warto to poruszyć, więc ja bym to chciał, żeby to żyło. I też dlatego, bo chciałbym mieć do dyspozycji samochody ludzi, którzy je kochają, bo dla mnie nie ma nic fajniejszego, gdy sytuacja, wiem, że zrobiłem robotę tak, jak chciałem, nikt mi nie nakazał użycia tańszych części albo jakichś skrótów, a jednocześnie ten człowiek, który ten sąd odbiera, jest faktycznie zadowolony z niego. To nie jest tak, że wiesz, on musi udawać, że jest fajnie, nie? Więc to jest ta wartość, którą chciałbym zachować, ten samochód marzeń dla ludzi.
Dużo jest reżyserii w twoich programach?
Tak naprawdę ona się tylko zdarza przy lokowaniach produktu. No bo jakby nie ma się co oszukiwać, każdy z nas musi z czegoś żyć. Więc przy lokowaniach jest tak, że jakieś tam słowa są mi wkładane, natomiast mam ten komfort i tą renomę w stacji, że nie muszę odpowiadać na każde lokowanie. Tych firm jest naprawdę sporo się zgłasza.
No właśnie.
Od prezerwatyw poprzez inne rzeczy i mówię nie. Tak jakby, ja wiem, że pieniądze nie śmierdzą, ale gdzieś mam to lustro przed sobą i wiem, że że nie powinienem po prostu.
No tak, tak. To też nie ma nic złego w reklamowaniu produktów, które są sprawdzone. Tak jak mówię, no, widzowie mają szansę często Twoje odcinki oglądać za darmo, między innymi tak. Dzięki temu, że są partnerzy, prawda? Na YouTubie się kręci to w sposób analogiczny, więc tutaj tak. Myślę, że to jest znak naszych czasów i też fajnie, że ani Ty, ani ja nie musimy korzystać z jakiegoś rodzaju dotacji, biorąc pieniądze od podatników, bo to wtedy faktycznie...
To jest słabizna.
Mogłoby być inaczej.
No, no. Tego nie chciałbym. Jeżeli masz możliwość uratować dziecko, czy nie wiem, upgrade'ować szpital, a jednak robisz z tego kolejny koncert, no nie będę w to wchodził. No
tak, ale wiemy, o co chodzi, nie? Tak. No, możliwości jest dużo więcej, które przysłużyłyby się narodowi, niekoniecznie do celów wiadomo jakich. Natomiast no, jest to domeną niestety każdej władzy. Teraz może troszeczkę jest tego więcej. Zobaczymy. W każdym razie już dojeżdżamy powoli na miejsce, w którym Cię zostawić będę musiał. Czy coś tytułem zakończenia chciałbyś naszym widzom przekazać?
Trochę to za szybko wszystko, bo dopiero się rozgościłem, tak patrzę na tego malucha, na podsufitkę, mógłbym parę rzeczy zmieniać, ale słuchajcie...
No to przy okazji, co byś tutaj pozmieniał?
Na pewno...
Skorzystam z tych rad.
Zabrałbym się za Twój termostat, bo okay. Jest na stałe otwarty. Dorobiłbym jakiś nadbuch sensowny. No i parę tam modyfikacji mechanicznych można wprowadzić. A co do widzów, powiem Wam tak, jakby... Też internet, jak sobie czasem obserwuję, bo nie mam zbyt dużo czasu, to zawsze miałem coś takiego, że ktoś robi coś fajnego i albo to lubię i szanuję i wyrażam w jakiś sposób, albo tego nie lubię, więc nie oglądam, ale przy okazji nie sprawiam mu przykrości komentarzem czy jakimś kciukiem w dół czy innym. Boli mnie to, że w tym internecie ci ludzie próbują się przekrzykiwać i to jest takie chore, bo jesteśmy Polakami, jesteśmy ludźmi, którzy może obok siebie mieszkają, a ktoś w internecie próbuje zrobić ci taką, nie wiem, w ogóle po co, wiesz?
Ale mówisz o komentujących, czy o dramach, które między sobą różnego rodzaju twórcy robią?
O komentarzach, o dramach, które oni pokazują. No, nie wiem, dla mnie to jest jakiś koniec człowieczeństwa, tak? Jeżeli ja muszę się kłócić na YouTubie z kimś i to jeszcze pokazywać, nie wchodźcie w to, nie próbujcie tych filmów lajkować, bo w ten sposób trochę napędzamy to, ten przemysł. Mówię to po to, że, bo ja jakby mnie nic nie zmieni. Ja już jestem wykształconym człowiekiem i
ukształtowanym.
Tak. Ukształtowanym, tak. Wykształconym też może.
Tak, tak, tak. Nie?
Poniekąd. Ale mówię o moim synu, o jego rówieśnikach, o ludziach młodszych, bo jednak w moim gronie jest sporo osób, które mają dzieci. I to pokolenie nie ma takiego wzorca. A przez to, że dostęp ma do internetu nieograniczony, to boję się, że trochę to się źle na nich będzie odbijało, będzie to wpływało na ich decyzje życiowe, na ich różne postępowania. Więc naprawdę spróbujcie, jeżeli coś Wam się nie podoba, no nie opluwać tych ludzi i nie wylewać tego wszystkiego w komentarzach, bo to nie jest konstruktywna krytyka i to nie zmieni postrzegania niczego. Ja pamiętam na początku jeszcze gdzieś tam, jak się tam wszystko zaczęło, to się nad każdym tam roztkliwiałem, ale faktycznie ten gość, on nie ma racji. No i okazało się, że jemu nie chodzi o to, żeby mieć rację, tylko on po prostu potrzebuje atencji. Więc przestałem czytać jakieś tam rzeczy i nigdy nie odpowiadam na obraźliwe komentarze, no bo zawsze mówię, ok, są targi, są imprezy, jak chcesz przyjść, porozmawiać, zapraszam. Ja jestem dostępnym człowiekiem, tak? Z krwi i kości.
Jasne.
Więc życzliwość. Jest za dużo mamy podziałów na świecie, żeby teraz jeszcze się dzielić w internecie. Internet chyba jest tą taką wolnością. Dla mnie internet jest czymś niesamowitym, jak samochód. Daje Ci wolność. Więc korzystajmy z niej, ale żebyśmy nie robili czegoś złego innym, tak? Po prostu. To jest najprostszy chyba przekaz dzisiaj. Takich rzeczy, jak Ty robisz. Bo to fajnie jest obejrzeć. Ja na przykład lubię coś stworzył, poświęcę to czas, oglądam, podoba mi się, fajnie. Nie podoba mi się? Wybór jest przecież nieograniczony.
Jasne. Muszę tytułem uzupełnienia powiedzieć, że ja przed naszym dzisiejszym nagraniem zaaplikowałem pewien środek ze stacji benzynowej na przednią szybę. Pan mnie zapewniał, że na pewno nie będzie smug na szybie.
Błagam Cię, nie mów, że no będzie wszystko okej. Niewidzialna wycieraczka albo jakiś inny fajans.
Myślę, że to koło niewidzialnej wycieraczki nawet nie stało, ale zostawmy to. Obiecuję Wam, drodzy widzowie, że na kolejne nagranie już na pewno będziemy tutaj mieli wszystko ogarnięte. No cóż, tak to czasami bywa z zaskoczenia, jak się realizuje odcinki przy tym poziomie wilgotności za oknem także. Dziękuję Ci bardzo, Adamie.
Ja dziękuję.
Przepuszczamy ludzi. No i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Nim ostatecznie się pożegnamy, to jeszcze muszę wrócić do kwestii związanych z konkursem. W czasie wywiadu zdradziłem, że coś się w tym aspekcie będzie działo i teraz powiem Wam, co musicie zrobić, żeby wziąć w nim udział. Każda osoba, która w komentarzach napisze, w jaki sposób dba o swój samochód, będzie miała szansę otrzymać zestaw kosmetyków od partnera programu, pod warunkiem też, że zaobserwuje profil firmy także na Instagramie. Więcej informacji w opisie filmu i teraz już ostatecznie mogę się z Wami pożegnać i zachęcić do wygrania któregoś z unikatowych zestawów. Cześć!
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.